To już czwarta niedziela Adwentu. Za tydzień, jak się spotkamy, to będziemy celebrowali uroczystość narodzin Jezusa Chrystusa, którego wierzymy, którego w swoim życiu szukamy, który wielokrotnie nam znika z oczu. Dzisiejsza kolekta, czyli modlitwa, która będzie zbierała te wszystkie intencje, z którymi tu każdy z nas przychodzi, brzmi tak. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. To nie przez Twoje i moje cierpienia my spotykamy w życiu Boga, tylko przez to, że On przeszedł przez doświadczenie ciemności i mroku w swoim życiu, wielu trudnych sytuacji, Ty i ja prosimy Jego, by On w ten sposób na Ciebie i na mnie zlał łaskę doświadczenia wiary. Łaskę, która sprawia, że Twoje i moje doświadczenie miłości zmienia zupełnie perspektywy. Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Jezus uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Z kateches przeciwmałżeńskich, taka sytuacja, mieszkają razem długo już, chcą się pobrać, jedna strona chce się pobrać, druga tak nie wie, czy chce się pobrać. Ktoś nagle tak werbalizuje to, no bo ja nie wiem, czy kocham. 7, 8 lat, 9 mieszkają i nie wiem, czy chcę się pobrać. No to co byś zrobił, gdybyś się nie bał, nie biała, nie pobrałabym się, nie pobrałbym się. A dlaczego tego nie zrobisz, tak jak widzisz to w swoim życiu? Bo boję się, że ta druga strona będzie cierpiała z tego powodu. Zobaczcie, często jest tak, bo to jest dzisiejsze pierwsze czytanie, król, który dzisiaj jest przywołany, ma dokładnie ten sam problem. My czasami bardziej boimy się tego, że coś będzie nas bolało, a nie boimy się życia w nieprawdzie, niż na odwrót. Przecież jak boli ciebie i mnie ząb, to idziemy do dentysty i choćby tam klaun nam zęba wyrywał i podali nam najlepsze środki znieczulające, to tak czy siak w jakiejś formie będzie to bolało. Tego nie da się uniknąć, od tego nie da się uciec. Kiedy odchodzi ktoś, kogo kochamy, z tego świata, to zawsze boli w ten czy w inny sposób. Tego się nie da uniknąć, załagodzić, zabawić, uciec od tego. Znaczy można, tylko to donikąd nie zaprowadzi. Prorok, który jest posłany do króla, zdaje sobie sprawę, że król wszedł w niesamowity mezalians, bo nagle mamy wojska Aramu i Samarii, które oblegają króla Achaza. I nagle król mówi: nie. Ja nie będę odwoływał się do przymierza z Panem Bogiem. Ja już dałem srebro i złoto na to, żeby wejść w inną sytuację. Już oddałem się pod Asyrię. To ona nas ocali. Jaki Pan Bóg? Sto ciemnogród. Po co go przyzywać w swoje życie? A gdzie jest tam? I wtedy prorok, który jest posłany, prorok Izajasz, do króla Achaza, mówi: chłopie, co ty robisz? No jeśli ty niech mówisz o fałszywej swojej własnej pobożności, na nią się powołujesz, że nie będziesz prosił Pana Boga, nie będziesz wystawiał Go na próbę, to nawet jeżeli Ty tego nie chcesz, to Pan Bóg i tak da znak, nie po to, żebyś Ty to zobaczył, bo już widzę, że nie widzisz, tylko po to, żeby moje słowa okazały się prawdą. Czy ty i ja w swoim życiu się wystarczająco modlimy? Co to znaczy wystarczająco? Czy masz odwagę wołać do Pana Boga jakąś modlitwą, która dla ciebie jest bliska, wtedy, kiedy źle się dzieje, kiedy mroki twojego życia ciebie opanowywują, kiedy świat ci się wali na głowę? Wołaj. Przecież jest takie powiedzenie w języku polskim, jak trwoga to do Boga. My się z tego śmiejemy i się nie modlimy. No to módlcie się, jak trwoga to do Boga, no bo to są dzisiejsze czytania. Jeśli chcesz spotkać w swoim życiu Boga, to znajdź jakikolwiek sposób. Najczęściej Bóg się objawia wtedy, kiedy jest trwoga, kiedy jest niemoc, kiedy jest ciemność w twoim i moim życiu, bo Jego moc wtedy najbardziej jest widoczna w takiej ciemności. To trochę tak jak z światłem. Zacznij wołać, znajdź sposób takiej modlitwy, która będzie twoją modlitwą, ale wołaj. I nie wołaj o to, żeby wszystko w twoim życiu się zmieniło. Bo ty i ja nie mamy zmieniać siebie, tylko mamy zmieniać życie. A życie zmienia się wtedy, kiedy ty i ja, podchwyciwszy doświadczenie wiary, będziemy nim żyli. O jakiej wierze my tu mówimy? Może drugie czytanie nam to jakoś spróbuje podpowiedzieć. Bo drugie czytanie, czytamy ten list do Rzymian, ja przypomnę, list do Rzymian. Paweł pisze do wspólnoty chrześcijan pochodzenia żydowskiego, której nie zakładał, pisze do nich po pieniądze. No, pieniędzy potrzebuje, bo chce jechać z misją do Hiszpanii. No, i takiego wsparcia finansowego potrzebuje. I to jest główny cel napisania listu, ale on jest nie wprost. Bo wprost Paweł pisze o Ewangelii. Dzisiaj jesteśmy na początku tego listu i Paweł się przedstawia. W jaki sposób Paweł się przedstawia? Paweł się przedstawia w ten sposób. Jestem człowiekiem, który chce służyć doświadczeniu wiary. Czyli temu czemuś, co gdzieś w swoim życiu podchwycił. Słabo, ale podchwycił. Tak jak ty podchwytujesz w swoim życiu, Paweł mówi, ja też to podchwyciłem. Ja w imię tego podchwycenia chcę iść i opowiadać to dalej, bo tak rozumiem doświadczenia spotkania z żywym Bogiem, że nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Że nadzieja, która jest w Bogu, nie jest tylko dla mnie. Że nadzieja, którą doświadczyłem i spotkałem w Nim, to nie jest tylko opowiastka o tym, że święta będą fajne. Chcecie fajne święta? To co robicie, żeby one były fajne? Chcemy, żeby były. Najczęściej tak powiemy. No ja też chciałbym, żeby były fajne święta. Żeby były fajne święta, to trzeba się nagłowić, jaką choinkę postawić. Ktoś z nas ją musi ubrać, tak samo jak wy. Potem trzeba nakryć stół. No to ja, któryś z ojców, będziemy to robić. Potem będziemy to się zastanawiali, co zjemy. Poprosimy kogoś, kto nam to przygotuje. Potem sami będziemy to przygotowywać, odstawiać, zmywać, zgotowywać. Będziemy śpiewać kolędy. Pewnie będzie drętwo, bo zawsze jest drętwo, jak się kolędy śpiewa. Ale nie chodzi o to, żeby było mniej lub bardziej drętwo. Chodzi o to, żeby te kolędy były. Bo z Wigilią jest kolęda. Z Wigilią są życzenia. Nie lubię składać życzeń, ale wiem, że kiedy składam życzenia, to coś z moim sercem się zmienia. Dlaczego nie składasz życzeń? Ja wiem, że potrzebny jest fragment Pisma Świętego. Może tego nie czujesz, ale wiem, że warto zanurzyć to w doświadczeniu tradycji i wiary, w której tu jesteśmy. Przecież święta Bożego Narodzenia to nie są święta Mikołaja i choinki. To są święta tego, że Chrystus w twoim i w moim życiu się rodzi. Że Chrystus kiedyś narodził się w historii, ale tak naprawdę rodzi się dzisiaj. Wtedy, kiedy ty i ja podejmujemy jakiś realny, konkretny trud. Bo kiedy tego trudu nie ma, no to bez sensu. Wszystko się w twoim i w moim życiu staje. Zmieniaj życie, a nie siebie. Chrześcijaństwo to nie jest samobiczowanie. To jest najczęstsze takie nasze doświadczenie, nie moje doświadczenie, kiedy słucham spowiedzi. Wielu spośród nas ma takie pragnienie, że tak przychodzimy do spowiedzi i tak wyznajemy grzechy i tak najczęściej mówimy, no i teraz to już tak postanawiam wszystko w swoim życiu zmienić. Mówię, to fajnie, ja tak nie potrafię. No tak chcemy już tak wszystko, tak mamusiu już od teraz będę grzeczny. Teraz to się tak naprawdę za siebie wezmę, już tak się tak siłowo podchodzimy do wiary. Przecież postanowienie poprawy nie tyczy się twoich i moich obyczajów i naszej behawiorystyki, która czasami potrzebuje dużo czasu, a może nigdy się nie poukłada. Postanowienie poprawy tyczy się twojej i mojej więzi z Bogiem. To coś kompletnie innego chodzi. To trochę Tak jak w małżeństwie. Małżeństwo to nie jest wspólny dom, wspólne pieniądze i wspólne dzieci. Niektórzy z was tak mają, a w ogóle tam miłości nie ma. Małżeństwo to jest miłość, w której może nie dostawać pieniędzy, dzieci nie będą tak zdrowe, będziemy wiele razy się kłócili, będziemy zdawać sobie sprawę, że to wszystko nie jest idealne, bo tu nie o ideał idzie. W małżeństwie przecież nie chodzi o to, żeby było fajnie. Tylko chodzi o to, żeby było prawdziwie. Jak będzie prawdziwie, to ta prawda będzie fajna. Na tym to polega. Masz zgodę na życie w prawdzie, to nagle się ucieszysz tym, co masz, takim, jakie to jest. I jak będziesz widziała i widział, że zależy ci na czymś bardziej, to włożysz w to pracę, zaczniesz się angażować, będziesz szukała i szukał sposobu, żeby wydobyć z tego więcej. I to cię zacznie cieszyć. A jak nie, to ciągle będziemy żyli iluzją. Mogłem poznać kogoś lepszego. O, tak jak ojciec Artur, mogłem być księdzem, byłoby święty spokój. No, przecież to nie na tym polega. Zobaczcie, do jakiej my wiary jesteśmy zaproszeni i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Ta dzisiejsza Ewangelia chyba najbardziej to pokaże, bo kogo nam dzisiaj stawia Ewangelista Mateusz? Ja przypomnę, Ewangelista Mateusz znów pisze do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, tak jak Paweł. Mamy rok 70. Cała Ewangelia jest trochę taką katechezą wprowadzającą chrześcijan pochodzenia żydowskiego w doświadczenie wiary. Wczoraj słyszeliśmy fragment Ewangelii, który był dokładnie przed tą dzisiejszą, to był rodowód Jezusa. W rodowodzie Jezusa na palcach jednej ręki można wyliczyć pobożne postaci. Czyż to tam lepiej zatkać uszy, lepiej nie wiedzieć, kto to jest. Lepiej takie ładne imiona, takie kosmiczne imiona tam słyszymy, takie pewnie fajni ludzie. No to tak jak zerkniemy tam i zaczniemy wertować, co to są za postaci, to nie są dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy wiele razy odstąpili od Boga, którzy zabijali innych, im jakiejś chorej miłości, własnego egoizmu nawet, czystego egoizmu, nie tam jakiegoś zakrytego, czystego. To nie są fajne życiorysy. Chrystus rodzi się w niefajnym życiorysie, w niefajną historią, z kompletnie nieposkładaną, często i bardzo rozburzonym wyobrażeniem, jakie to powinno być. I dzisiaj słyszymy kontynuację tego. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. No i co my dzisiaj słyszymy? Dzisiaj jest nam postawiony w Ewangelii Józef. W jakiej sytuacji? No w takiej, że po zaślubinach Maryi z Józefem, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. Zaślubiny w Izraelu to są dwie części. Pierwsza część to jest spisanie protokołu takiego małżeńskiego, gdzie żyją osobno, ale już wiadomo, że się pobiorą. I ten czas to już jest małżeństwo tak naprawdę. To tak samo jak u nas. W prawie polskim coś takiego mamy, w prawie religijnym mamy. Narzeczeństwo to już jest jak małżeństwo. No, już. Tylko, że jeszcze podejmują decyzję mieszkania osobno w imię doświadczenia wiary. No i co się wydarza? Kiedy mieszkają osobno, nagle Józef dowiaduje się, że Maryja jest w ciąży. Ale nie z nim. No, każdy z nas pewnie, gdyby spotkał takiego mężczyznę, takiego Józia, i Józiu mówi, słuchaj, wiesz co, no straszna sytuacja. Marysia jest w ciąży. O, to fajnie, no to co, będziesz się musiał pobrać. Gorzej. Chłopie, to nie moje. Każdy z nas pewnie powiedział, chłopie, nie żeń się. Co ty w ogóle robisz? Mózg ci odebrało. Co ty robisz? Jestem przekonany, że Józef ma słuszne wątpliwości. Ta słuszna wątpliwość zaraz zostanie wyrażona w pewnych ruchach, które on zrobi. On ma słuszne wątpliwości. Jest w ciemnościach całkowitych swojej miłości, swojej wiary. Bo przecież słyszymy, że Józef był sprawiedliwy. Maryja jeszcze mu mówi, chłopie, ale to z Ducha Świętego. No to już w ogóle jakaś bajka. Kobieto, co ty mówisz? Przecież tak się dzieci nie poczynają. Kto ci uwierzy? Uwierzylibyście, z Ducha Świętego poczęło się dziecko. Przecież ten Józef jest sprawiedliwym człowiekiem. Sprawiedliwym Żydem, który żył pobożnie, prawo. To był dobry człowiek. Dlaczego mu się takie świństwo przytrafiło? No świństwo, no. No i co on ma zrobić? No i dalej bajka znowu się, można byłoby powiedzieć, toczy jeszcze bardziej nakręcająco dla każdego z nas. Bo Józef ma sen. Już podjął decyzję, oddala ją. Dlaczego ją oddala? Czy chce się z nią dać jej list rozwodowy? Dlatego, że w sytuacji, w której kobieta nie dotrzymała wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej, zdradziła męża, grozi jej za to ukamienowanie jej i temu kochankowi. Taka była procedura. Tak należało zrobić. Józef, chcąc ją ocalić, daje jej list rozwodowy. To idź, ja cię ocalę. Tyle ci mogę zrobić. Rozwiedziemy się po ptokach, nie ma sprawy. Poradzę sobie w życiu, ty też sobie jakoś poradzisz. I nagle chłopak ma sen. Józef jest młodym chłopakiem, no 24 najwyżej miał. No to w ogóle już starszy pan, 24. Maryja singielka, trzynastka, pewnie najwyżej. No to taka już... No, co Józef robi? Józef robi podczas tego snu, zmienia zdanie. Bierze ją do siebie, bo mu się anioł objawił. Wierzycie w to? My dzisiaj jesteśmy zaproszeni do zobaczenia wiary Józefa, która nie jest wiarą w Mikołaja, w święta cudowne, fajne, tylko wiary, która opiera się na doświadczeniu twoich i moich pokonywaniu ciemności, które czasami będą takie, jak miał Józef. Ba, może nawet większe. Nie wiem, czy można mieć większą historię, bardziej, pewnie można, bardziej pogmatwaną niż Józef. On taką ma. I co ten człowiek robi? Ufa Bogu. Ta opowieść o tym śnie i o tym aniele, to jest opowieść o zaufaniu. Zaufaj mi. Józefie, zaufaj mi, bo wiara właśnie wtedy jej doświadczysz, kiedy mi zaufasz. Ja nie wiem, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, bo wiem, ale nie wiem, czy to jest słuszne. To ty i ja będziemy musieli podejmować decyzje w takich sytuacjach. Ale wtedy się pomódl, poproś swojego anioła, by dał ci światło. Co zrobił Józef? Józef mieszkali w Judei, w Galilei, w Nazarecie. Józef postanawia w takim razie pojechać do Betlejem, do Judei. I w ten sposób spełnia się proroctwo. Dlaczego? No bo wiadomo było, że w Nazarecie, no to jedna wielka hańba by była, gdyby z nią tam został. To trochę tak wszyscy by wiedzieli, że nie wolno zbliżyć się do kobiety w narzeczeństwie. Józef tego nie powinien zrobić, a to zrobił, więc to była jedna wielka hańba dla całej rodziny. No to jedzie do Betlejem, które jest bardziej liberalne. I tam żyją. Tam się rodzi Jezus. Wymyślił rozwiązanie, które zmieściło się w jego doświadczeniu. Ale czy rozwiał swoje wątpliwości? Czy miał pewność? Wątpię. Miał doświadczenie wiary, które zmieniło jego życie. W te święta idzie o wiarę. Wiarę, która rodzi się w ciemności twojego i mojego życia. Wiarę, która ciebie i mnie zaprasza do podjęcia decyzji, które zmienią twoje przeżywanie rzeczywistości i innych, którzy są obok ciebie. Wiary, która ciebie i mnie zaprowadzi do tego, byś zobaczył, że warto wołać do Boga wtedy, kiedy my Go nie tylko potrzebujemy, ale zawsze. Taka anegdotka mi się jakoś skojarzyła. No, po świąt, przygotowania tej naszej wiary, wtedy, kiedy jakieś ciemności nas dopadają, nie wiemy, co zrobić. Jasio do mamy mówi przed świętami: mamo, wiesz co? Wykreśl z tego listu do Mikołaja tą prośbę o kolejkę, a wpisz tam narty. Mama tak się mówi: Jasiu, ale co, to już nie chcesz tego pociągu? Chcę, no ale jeden już znalazłem w naszej szafie. Na cały nadchodzący tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo.